Witam serdecznie, to jest 33. odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Dzisiaj jest 5 października, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielgus, witam Państwa.
Dawno Cię nie było.
No trochę mnie nie było.
Wszyscy się stęsknili już za Tobą, czytelniczki piszą. Ale słuchaczki piszą.
Słuchaczki. Tak. A w ogóle to tak mi się coś skojarzyło, bo skoro to jest 33, to przy 34 będziemy musieli chyba wezwania robić.
Aha, tak. Trzeba się zgłosić do KNF, to przy 5 powinniśmy byli się zgłosić do KNF w okolicach 5
i tak dalej.
Tak, tak. Dobra, jakieś będzie jubileusz. Jak będziemy przekraczali 100, to nie wiem, jak wytłumaczysz.
Coś wymyślę, spokojnie.
To jest tak jak w jakichś wyborach, jak w Rosji, jak Putin wygrywał którąś tam kadencję, w jednym okręgu było 114% frekwencji wyborczej.
Poważnie?
Poważnie. No, przesadzili, wozili jakichś górników autokarami. Oni mieli takie zaświadczenia, że mogą głosować, ale ich nie zabierano tam tych zaświadczeń. Jeździli autokarami od okręgu do okręgu i głosowali. Wyszło 114%. A po czym w tym okręgu ludzie założyli stowarzyszenie osób, które nie brało udziału i wyszło, że ta frekwencja nie przekraczała 40. Tak naprawdę,
to ciekawe, nie? Ciekawe.
Tak, tak. Także, ale to my też możemy mieć powyżej 100% udziału w spółce publicznej, podatnie nagrać ponad 100 podcastów. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj mamy ciekawe, do omówienia ciekawe sprawy związane z wezwaniami na akcje oraz jak ciekawe omówienia jedną ciekawą sztuczkę, w jaki sposób można finansować spółkę publiczną, no nie dokładając do tego, prawda?
Tak, no, tak. Trochę tak.
Dobrze, zacznijmy od tego, co się dzieje w życiu stowarzyszenia. Przypominamy o zbliżającej się konferencji Personal Investor, nasze główne wydarzenie jesieni 27-29 listopada. W ostatnim tygodniu, jak ktoś śledził, no, program troszkę, że tak powiem, uzupełniliśmy. Jest tam mniej pustych miejsc, jest już coraz więcej, no, wypełniony jest. Zaczyna być szczelny ten program. No i jeszcze w tym tygodniu będzie kolejny update tego programu, także zapraszam, to jest strona www.profesjonalnyinwestor.org.pl. Trzeba się zapisywać, bo już oferta First Min zakończyła się i tam było bardzo dużo zapisów. No już jest, no nie wiem, że miałbym tak strzelić z pamięci, no to 3/4 hotelu już mamy wypełnione. Także coraz mniej miejsc jest dostępnych. Tutaj jeszcze a propos tego, że zapomniałem, jeżeli chodzi o zeszły podcast, winniśmy Państwu wytłumaczenie odnośnie konkursu, który ogłosiliśmy, ale który jakby nie doszedł do skutku. To prosiliśmy Państwa o wypowiedzi odnośnie kryzysu giełdowego, ale no nie wiem, dostałem kilka maili, że konkurs był za trudny.
No ale ja będę się wciąż upierał, że chyba nie za trudny, to chyba nie jest dobre słowo, Michale. Powiedziałbym bardziej, że ambitny.
No, pracochłonny.
Nagrody też były fajne. Były odrobiny, rzeczywiście może odpowiedzi były odrobinę pracochłonne, ale nagrody były fajne. Na pewno warte, żeby posiedzieć kilka godzin i się nad całą sprawą zastanowić.
No dobra, ale no, jakby to musimy słuchać naszych słuchaczy, tak?
Nie, no, oczywiście, że tak.
Postaram się w najbliższych tygodniach jeszcze wraz ze zbliżaniem się konferencji ogłosić jakiś inny, może mniej wymagający konkurs, który pozwoli Państwu wygrać jakieś miejsce na konferencji Profesjonalny Inwestor. No zobaczymy, pomyślimy jeszcze nad jakimś, no nie wiem, ciekawym konkursem, no nie wiem, który będzie z jednej strony wymagał jakiejś wiedzy, a z drugiej strony nie był zbyt obciążający czasowo. Myślę, że to generalnie o to chodzi. Rzeczy, które zbliżają się wielkimi krokami i są na wyciągnięcie ręki, to jutro rozpoczynamy Akademię Tworzenia Kapitału. Jest pierwsze spotkanie tutaj u nas we Wrocławiu. Później kolejne jest za 2 dni w Katowicach, 8 w Katowicach, 13 w Poznaniu, 15 w Gdańsku, 20 w Krakowie, 22 w Warszawie. Przypominam, że partnerem jest Dom Maklerski PKO BP. No i tematyka oczywiście, tak jak już tu wielokrotnie podkreślałem, raczej jest podstawowa. To znaczy, jeżeli ktoś nic nie wie o giełdzie, to właśnie taka inicjatywa jak Akademia Tworzenia Kapitału jest dla niego. I ponieważ spotkania, te wykłady odbywają się w kinach Cinema City, we Wrocławiu także, to tutaj gratis dla osób uczestniczących jest projekcja filmu i wiemy, co jest za film. To jest nowość, Surogaci. Bardzo fajny film. Widziałem trailer, jak byłem, nie pamiętam gdzie ostatnio, w telewizji lecą. Także wysokobudżetowy film z Hollywood z Bruce'em Willisem w roli głównej.
A możemy zrobić kiedyś podcast o filmach? Tylko?
Możemy, a co byś chciał, ale tak, kto ogląda, jakie filmy
ja
lubi,
dużo,
tak?
Ja dużo chodzę do kina i dużo generalnie filmów oglądam.
Ja na przykład pół godziny będę mówił o Gwiezdnych Wojnach, bo to jest mój ulubiony film wówczas.
Aha. No tak tylko pomyślałem.
Wiesz co, to może na przykład gdzieś w okolicach na przykład Bożego Narodzenia. Tak, kiedy nie będziemy Państwa zamęczali tematami giełdowymi, to może wówczas tak zrobimy luźny podcast o tym, czym się interesujemy.
No, jeśli to tylko kogokolwiek będzie interesowało, Michale.
No, to napiszemy wyraźnie w opisie podcastu, że to jest o nie o giełdzie. Jak to chcą filmu posłuchać.
Powiedz jeszcze, Michale, jak było na piątkowym szkoleniu.
Aha, właśnie, tak, bo byłem w Warszawie. Odbyło się to szkolenie psychologii inwestora giełdowego. Wiesz co, bardzo ciekawe to było. To było od 9 rano do 18. Ja już jeżdżę na nasze konferencje Wall Street, byłem już parę razy. Już słuchałem Tomka Zaleśkiewicza parę razy, Grzegorza Zalewskiego. Mi się już wydawało, że ja tam się nic nowego nie dowiem. Tak? Ewentualnie uporządkuję swoją wiedzę i tak dalej. No nic bardziej mylnego. Tak? To jednak widać było, przez tyle godzin może taką masę wiedzy przekazać. Ja trochę oszołomiony wyszedłem. W sensie dużo. Dużo. Także, a powiem ci jeszcze taka propos właśnie tego wszystkiego, właśnie tej jakby, że ja słucham już któregoś tam z kolei wykładu psychologii i tak dalej. Zacząłem stawiać stopy ostatnio. Pewnego czasu, tak, nauczyłem się, w końcu przekonałem się, że może warto stawiać stopy i po raz pierwszy odczułem przyjemność, bo to jest, jakby to powiedział Tomek Zaleśkiewicz, jest to działanie kontrintuicyjne, tak, ludzie nie lubią ponosić strat, to też myślą, że dopóki nie zamkną pozycji, to tej straty nie ma, tak, no to jest bzdurą, tak, ale zacząłem stawiać stopy i po raz pierwszy w życiu odczułem satysfakcję z tego, że jak poniosłem stratę. Miałem jakąś tam spółkę, mniejsza o to jaką, bo to była nieudana inwestycja. Poniosłem stratę tam w okolicach 15%, bo tak postawiłem stopa. No, nic miłego, po czym spółka spadła o kolejne 50%. Także poczułem się jak super inwestor.
Znaczy, ja tutaj, jeśli chodzi w ogóle stopy, jeśli mogę sobie na taki trend pozwolić, to one mają swoją filozofię, która wymaga bardzo dużo uwagi, w szczególności na naszym rynku, w szczególności na naszym niepłynnym rynku. Jeśli mówimy o akcjach spółek z WIG-u 20, to okej, stopy będą działały i tam nie ma problemu. Natomiast spróbuj ustawić stopa i spokojnie zasnąć w przypadku spółek notowanych, nie wiem, we WIG-u 80 czy nawet MWIG 40.
Zobacz, tam jest problem
10.30, a dzisiaj dokładnie. 10.30, a na przykład dzisiaj Ciech w ogóle się nie otworzył.
Nie, jeszcze nie.
Przez półtorej godziny nie było żadnej transakcji. I jak będzie jakaś transakcja, to ona najprawdopodobniej przeskoczy wiele stopów, wiele limitów w tych stopach i te transakcje mogą się nie zrealizować. Dlatego no, realia są takie, że o ile zmusić się do ustawienia stopa, to jest jakby rzecz tak jedna, podstawowa, ale dużo trudniej jest zamknąć tą pozycję świadomie, jeśli stop przeskoczy, bądź ustawić, ja mam taką strategię, to przyznam się tutaj, że ja stop ustawiam w głowie.
Tak, a to znaczy, jest bardzo
jeśli,
psychicznie.
Jeśli kupuję, kupuję akcję za 100 zł i wiem, że tutaj mój horyzont ryzyka to jest tak, no powiedzmy poniżej, czyli zamknięcie poniżej 95 zł to jest automatyczna sprzedaż, to ja to robię.
Robisz to? Potrafisz to zrobić?
Tak, i dla mnie to jest stop, ja po prostu zamykam tą pozycję na koniec sesji.
A ja muszę to zrobić automatem. Muszę to zrobić automatem, bo wiem, z doświadczenia moje już podpowiada mi, że jak nie mam ustawionego automatu i to mi się, ja nie patrzę i to się wtedy gdzieś tam traci, dnia zrealizuje, tylko dobra, aha, zajrzę, to powinienem szybko stoparyzować, to jest fikcja w moim przypadku. No muszę, widzisz, postawić,
to jest kwestia,
muszę postawić automat, czy to zlecenie automatyczne, wyłączyć to notowanie i patrzeć i tam zaglądać, no nie wiem, no nieco chwilę, co jakiś czas kontrolować, co się dzieje.
Ale
tak,
to tak? Dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę i wiesz, co z tym zrobić, to jest najważniejsze.
Tak. Ale w ogóle samo, no i na tym szkoleniu się na przykład Grzesiek Zalewski, którego mam za super tradera, tak, on 15 lat inwestuje na rynku, mówi, że teraz po 15 latach, całkiem niedawno przydarzała mu się sytuacja, że miał jakąś tam koszmarną pozycję na stracie i po raz pierwszy w życiu nie spał w nocy. Przez to, że właśnie miał otwartą pozycję, mi już dawno powinien ją zamknąć i tak dalej. Zobacz, jak po ilu latach ludzie z takim doświadczeniem przyznają się wprost do tego, że
no,
to...
Ciekawe.
Że, tak, doświadczenie nigdy nie za dużo, ale jakby emocje się oczywiście wyłączyć nie da, ale można je w jakiś sposób kontrolować i dla mnie to jest ustawienie stopów takich, że muszę mieć automat, bo jeżeli samemu, także w głowie, o już powinienem zamknąć, to wiem, że się raczej nie uda. Raczej nie uda, będę patrzył na notowania, zaklinał deszcz. Tak, że patrz, ach, może te cyferki powinny dobrać.
Może jutro się odbije.
Tak, jutro się odbije, to wiem. A jak stawiam automat, to się po prostu te stopy realizują, to jest poza mną i jest mi lżej. Jest mi lżej. Także ostatnio mówię, po raz pierwszy w życiu odczułem przyjemność po tym, jak straciłem pieniądze. No dziwne, tak? No ale ponieważ te akcje zjechały kilkadziesiąt procent, to miałem się za takiego super inwestora.
Wypada pogratulować.
Tak. Dobra, jedźmy jeszcze z tym, jeszcze parę słów o tym, co my teraz robimy. Czyli mam, aha, jeszcze tak, dla osób, które są z Wrocławia i okolic, do 10 października mamy taką mini konferencję organizowaną przez nasz wrocławski oddział, to się nazywa Wrocławski Dzień Inwestycji. Tam z tego co pamiętam między innymi Tomasz Jerzyk z Banku Zachodniego, Miłosz Paps, nasz felietonista z akcjonariusza i Jarek Augustynowicz, czyli ten, który pisze Azymut. Będzie chyba za tydzień u nas, także coś będziemy pogadamy.
I ten, który wygrywa wszystkie konkursy.
Tak, i ten, który wygrywa do spółki z Krzyszkiem Pirugiem wszystkie konkursy. Także i tam ma swój wykład, także osoby, to w szczególności dla osób, które grają na kontraktach, chciały posłuchać praktyka, który wie, jak to się robi, to serdecznie zapraszamy. Dobrze, to chyba mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy aktualne. To Pawle, przejdźmy do rzeczy takich właśnie ciekawych z punktu widzenia inwestora indywidualnego i różnego rodzaju nietypowych sytuacji na giełdzie, czyli, czyli tu mamy tak, sprzedaż resztówek przez Skarb Państwa. Znaczy, tak, takie resztówek to nie jest najlepsze słowo, tak?
To jeszcze nie są resztówki. Mamy dwie spółki chemiczne. To są pakiety de facto w praktyce kontrolne.
To powiedzmy, o co
Ciechi, Ciechi Azoty Tarnów, tutaj ta sprawa, ten problem na pewno dotknie bardzo wielu inwestorów, no duże spółki, duże kapitalizacje, więc inwestorów, akcjonariuszy również bardzo dużo na rynku.
A to już wiem, skąd wiesz, że się Ciech nie otworzył, bo śledzisz a propos tej sprawy.
Tak, między innymi tak. 25 września ukazał się dość ciekawy artykuł w Parkiecie o tym, że będzie wezwanie na papiery Ciechu, a na akcję Azotów Tarnowa już nie będzie wezwania.
Ale ten artykuł,
ten artykuł kupujący, podmiot kupujący akcję od Skarbu Państwa. I tutaj ja tą sprawą się zainteresowałem, bo w tym artykule był błąd. Autor tego artykułu napisał, że no akurat przypadek Ciechu jest najbardziej typowy. Skarb Państwa ma 37%, tak zaokrąglę, pozwolę sobie zaokrąglić, 37% akcji, w związku z tym podmiot, który kupi te akcje, będzie musiał robić wyzwania na
66%. No tak, bo przekroczy 33%.
No tak, nie ma generalnie z tym problemu. W przypadku azotów, gdzie Skarb Państwa łącznie z kontrolowaną przez siebie naftą polską ma niecałe 60%, ja w tej chwili zerknę tutaj na kartkę.
W przypadku azotów?
Tak, 55% Skarb Państwa bezpośrednio i pośrednio kontroluje. No to wydawałoby się, że sytuacja jest analogiczna. Kupujesz 55%, robisz wezwanie na 66%.
Na wszystkie pozostałe, może tak?
Tak, nie na wszystkie pozostałe, do progu 66%.
Aha, bo to się zmieniło, sorry. To właśnie było tak kiedyś, a teraz jest inaczej.
Tak. No. I tutaj problem w tym artykule wziął się w ogóle z tego, że jest w ustawie o ofercie taki przepis wyłączający, który mówi o tym, że wezwanie, o którym mówimy, czy obowiązek ogłoszenia tego wezwania nie powstaje w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa w IPO. A Azoty Tarnów debiutowały w zeszłym roku.
Tak.
Prawda? Czyli wydawałoby się, że w zeszłym roku na debiucie Skarb Państwa sprzedawał papiery i ten przepis, który w tej chwili tutaj zacytowałem, on wyłącza obowiązek ogłoszenia wezwania i że wezwania na Azoty nie będzie. Nie jest to prawdą, bo w zeszłym roku w czasie IPO Azotów Skarb Państwa nie sprzedawał papierów. To był debiut z podwyższeniem kapitału zakładowego.
No chyba
w związku
tak,
z tym, jeśli Skarb Państwa nie sprzedawał tam papierów, to nie zaistniała sytuacja, w której ktokolwiek kupiłby od Skarbu Państwa papiery.
Czyli
de facto ten przepis, o którym powiedziałem,
nie ma zastosowania.
Tak, i wniosek jest taki, że Azoty Tarnów są dokładnie w analogicznej sytuacji do Ciechu, czyli to wezwanie będzie.
Musi
do 66%.
No właśnie.
No tak. I ten błąd został, zresztą mieliśmy tutaj głosy, zaraz inwestorzy zadzwonili do nas do stowarzyszenia, szybciutko skontaktowaliśmy się z Parkietem. Okazało się, że tam Parkiet też już jest bombardowany przez inwestorów i ten błąd udało się szybko wyłapać. On został jeszcze chyba tego samego dnia na stronie internetowej sprostowany i zaraz następnego albo pojutrze na łamach gazety był krótki artykuł. Natomiast ta sprawa może nie byłaby taka ciekawa, gdyby nie to, że ja znalazłem w całym tym artykule jeszcze chyba, wydaje mi się, nawet ciekawszy w ogóle aspekt całego tego przedsięwzięcia.
Znaczy, bo to jest tak, że generalnie kupujący, tak, zarówno te spółki chemiczne, musi się po prostu liczyć z tymi wezwaniami. Tak?
Tak.
Kupują, to muszą ogłosić na 66%.
Dokładnie
tak. W tym Azotach kupi 55%, czyli ogłosi wezwanie na około 11% akcji.
Tak, tak by z tego by takiej prostej matematyki wynikałoby właśnie tak.
No rozumiem.
Ale ja pozwolę sobie tutaj zacytować zdanie, które zwróciło moją uwagę i natchnęło mnie do dalszej pracy, z której coś ciekawego wyszło.
Dobra, wstrzymuję młodych, tutaj dołożę fanfary.
To cytuję. No. To jest z tego artykułu z 25 września. I autor pisze tak. Dodajmy, że zgodnie z prawem inwestor, który kupi 37% akcji Ciechu, będzie musiał ogłosić wezwanie do sprzedaży. I tyle.
Co? Ogłosić wezwanie?
Tak, będzie ogłosić wezwanie do sprzedaży. Wszystko się zgadza. Wszystko jest zgodne z prawdą. Ale dlaczego to zdanie jest ciekawe? Bo to zdanie sugeruje, że inwestor, który będzie zainteresowany prywatyzacją Ciechu, najpierw kupi 37% akcji.
I automatycznie będzie musiał ogłosić to wezwanie.
A jak już kupi, to dopiero wtedy zrobi wezwanie na 66%. Czyli tak. Mamy tutaj do czynienia z wezwaniem, które w ustawie o ofercie nie jest to co prawda nazwane, ale zwyczajowo mówi się o tym wezwanie następcze. Czyli najpierw przekraczasz próg 33%, a później dopiero ogłaszasz, robisz wezwanie na 66%.
No i?
Tymczasem w ogólnym przypadku ustawa o ofercie mówi, że tego typu wezwanie powinno być nie następcze, tylko tak zwane uprzednie. Czyli wezwanie na 66% jest ogłaszane nie po przekroczeniu 33%, tylko z zamiarem przekroczenia 33%.
To tak jest?
Czyli tak jest. Czyli jeśli masz, dla przykładu, masz 5% akcji i chcesz przekroczyć próg 33%, mhm. to zanim przekroczysz ten próg, musisz robić wezwanie na 66%. I w ramach tego wezwania przekraczasz próg 33%.
Nowość? To jest jakaś nowość? Czy nie. To tak było od 100 lat?
Tak jest od dawna.
Ale wiesz co, Paweł, to muszę ci powiedzieć, że to jest kompletnie nieżyciowy przepis. Już nikt tak nie robi. Bo zobacz, przy jakimś łączeniu się spółek.
Ale właśnie...
Przy łączeniu się spółek...
Michale, poczekaj.
Dotknąłeś
bardzo ciekawego problemu, bo jest napisane w ustawie tak, że przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji i tak dalej, zapewniającej osiągnięcie 66%, czyli to jest to, co ja powiedziałem, z zastrzeżeniem ustępu drugiego, artykułu 73.
No dobra, który brzmi...
A który mówi, że takie wezwanie następcze, które jest tutaj sugerowane przez autora artykułu, możliwe jest w przypadku, gdy nabycie akcji, a więc przekroczenie tego progu 33%, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej, połączenia lub podziału spółki, zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji i jeszcze kilku przypadków. Czyli to, co ty powiedziałeś, na przykład połączenie dwóch spółek, to możliwa jest sytuacja, że najpierw przekraczamy 33%, a później robimy wezwanie.
No rozumiem.
I teraz, żeby podmiot, który będzie...
Ale przepraszam, żebym ja dobrze rozumiem, tak? Że byłbym, nie wiem, tak?
No pytaj,
prezesem Jakubasem, miałbym tak. Kupę kapusty, budzę się rano i tak, dobra, kupię sobie połowę spółki jakiejś tam,
tak.
To zanim przystąpię do zamiaru i tam po drodze bym przekraczał próg 33, to nie wolno mi tego, muszę najpierw ogłosić wezwanie na tak. 66%.
Tak, tak. Jeśli chciałbyś kupić 50%, to nie możesz...
Po drodze przekroczę 33,
tak,
to muszę...
Musisz robić od razu wezwanie, czyli to uprzednie, z zamiarem przekroczenia 33%.
Ktoś to w ogóle...
Tak, to w praktyce wygląda, tylko że ten przepis jest ogólnie przestrzegany i nie ma z nim problemu, mhm. tylko że trzeba się też zastanowić w praktyce najczęściej, w jakich sytuacjach przekraczany jest ten próg 33%. To są najczęściej połączenia spółek, tak jak ty mówisz. Również emisja na przykład za wkłady niepieniężne, bądź w ogóle nowe emisje akcji, to są te najbardziej typowe przypadki. Mhm. I teraz... Zobacz.
Czy wtedy nie musi tak być? Mhm. Wtedy jest następcze.
Tak, wtedy mogłoby być następcze. Czyli najpierw przekraczasz 33%, a później dopiero ogłaszasz wezwanie. I autor artykułu sugeruje, że ma tam jakieś swoje źródła informacji, bo ja z nim rozmawiałem. I na razie Nafta się od tego nie odcięła, Skarb Państwa od tego się też nie odciął. Czyli autor sugeruje, że podmiot, który będzie kupował Ciech, akcję Ciechu, najpierw kupi akcję od Skarbu Państwa i tak samo Azotów Tarną.
Po czym ogłosi
wezwanie na 66%. Żeby takie wezwanie następcze było możliwe, to musimy, jakby nasz przypadek musi należeć do jednego z tych przypadków, które tutaj przed chwilą wymieniłem. No, których możliwe
z tego pierwszego
jest,
paragrafu, tak?
Z tego drugiego ustępu, który cytowałem.
No,
gdzie możliwe jest wezwanie następcze. Bo tylko wtedy możliwe jest wezwanie następcze.
Czy Paweł, według ciebie tutaj, żeby wszystko było gitara zgodnie z prawem, to najpierw powinno być to wezwanie, i na które między innymi odpowiadałby Skarb Państwa.
Otóż to, tak być powinno.
No i to może się wiązać, że wszyscy odpowiedzą, będzie redukcja.
I to się na przykład wiąże z redukcją. Mhm. Natomiast z tego co wiemy, będzie tak, jak napisał autor artykułu. Czyli najpierw, odkupią od Skarbu Państwa, a dopiero później ogłoszą wezwanie. I żeby to było zgodne z prawem, czyli żebyśmy mieli do czynienia z wezwaniem następczym, to musimy się zamknąć w tym katalogu przypadków, które wymieniłem. Więc musimy mieć do czynienia albo z na przykład objęciem akcji nowej emisji, a to nie jest nasz przypadek. Połączenie lub podział spółki to też nie jest nasz przypadek. I można te przypadki tak eliminować i na samym końcu zostaje tylko jeden przypadek, który jest możliwy do realizacji. No. Pośrednie nabycie akcji.
Czyli Skarb Państwa musiałby wydzielić spółkę, przenieść do niej
tak.
Tam, co tam ma.
Akcje Ciechu czy Azotów Tarnów.
I sprzedać tę spółkę.
Tak. Dokładnie tak. I teraz wiemy, że podmiot, który będzie kupował te akcje od Skarbu Państwa, zapłaci za nie z premią w stosunku do wyceny rynkowej.
A to już jest lipa.
I słuchaj dalej. To teraz już, powiedzmy, że Ciech jest po 40 zł. No i teraz załóżmy, naprawdę strzelam, że jakiś tam podmiot X kupi akcję Ciechu po 50 zł za sztukę. Ale w wyniku...
Oczywiście ogłosi sobie potem wezwanie następcze i tak dalej.
Tak, tylko no. Że wezwanie... Tu jest właśnie problem, że to jest problem, pamiętasz, Prospera i Torfarmu, jeśli chodzi o cenę ustalaną w wezwaniu. Czyli nawet jeśli za akcję ktoś, za akcję Ciechu jakiś podmiot zapłaci 50 czy 60 czy 70 zł za sztukę w wyniku nabycia tego pośredniego od Skarbu Państwa, nie ma znaczenia, tak, po jakiej cenie, wyższej od rynkowej, to później będzie mógł zrobić wezwanie do 66% po cenie znacznie niższej, bo ta cena nie będzie, ta cena będzie zależała tylko i wyłącznie od średniej rynkowej.
No, powiem tak,
będzie liczona na bazie średniej rynkowej.
Ja rozumiem, że tutaj dwa kompletnie prywatne podmioty, tak jak tutaj ten Prosper i Torfarm, no to wiadomo, właściciele szukają luk w prawie, bo to jest luka w prawie, żeby wydać jak najmniej pieniędzy.
Tak. Tak?
No to tyle, o tyle w przypadku Skarbu Państwa, to oni powinni takie rzeczy robić, no powinni być święci tutaj od papieża, tak?
Ja też tak twierdzę, tak się wypowiedziałem na łamach parkietu i podtrzymuję swoje dotychczasowe zdanie, że no bądź kto jak kto, tak, ale Skarb Państwa powinien świecić przykładem.
Dokładnie, jeżeli tu będzie jakieś sztuczki. Tak.
Jeśli będzie tak, jak ja podejrzewam, że będzie, to z jednej strony można powiedzieć, ok, wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten problem z ustalaniem ceny w wezwaniu, jeśli kupiłeś akcję wcześniej w wyniku pośredniego nabycia znacznie drożej, tak, to że możesz zrobić wezwanie po niższej cenie, bo tam nie kupiłeś akcji, tylko de facto kupiłeś podmiot, który posiada jakieś tam akcje,
tak, czyli pośrednio nabyłeś. Ten podmiot zostanie utworzony teraz, to nie będzie miał nic oprócz tych akcji.
Tak.
Bo nie podejmie żadnej działalności.
Oczywiście,
tam
że nie.
Oczywiście, że nie.
Więc z jednej strony są przepisy, które mówią, że obowiązuje cię, że nie możesz w wezwaniu zrobić ceny niższej niż cena zapłacona za akcję. Tak? Czyli mowa tutaj o bezpośrednim nabyciu. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, jakie były intencje ustawodawcy i że taki numer z pośrednim nabyciem akcji i zaniżeniem ceny w wezwaniu można zawsze potraktować jako próbę obejścia ustawy.
No to jest ewidentnie moim zdaniem próba obejścia ustawy.
Taka sama sytuacja była w Torfarmie i Prosperze. Wcześniej mieliśmy takie sytuacje na przykład w ZEG-u. Ja trochę ambicjonalnie podchodzę do tej sprawy Ciechu. Będę się jej przyglądał i na pewno tego nie zostawię. Myślę, że docelowo będę tutaj namawiał kolegów w biurze, czyli między innymi ciebie, żebyśmy jako akcjonariusz na przykład Ciecha nawet z jedną symboliczną akcją, jeśli taka sytuacja oczywiście zajdzie, nie twierdzę, że tak będzie na pewno, ale spodziewam się takiego rozwoju wypadków, żebyśmy no, nawet posiadając jedną akcję tutaj dochodzili swoich praw docelowo, no, nawet w postępowaniu sądowym.
Znaczy Ciech ma trochę pecha teraz tak PR-owo, tak? Bo najpierw władowali się w te opcje, tak, mimo prawidłowo działającego biznesu.
Tak, tylko
że to oczywiście tutaj to nie jest sprawa do Ciechu, tak?
No bo tutaj. Otóż to.
Generalnie minister Skarbu Państwa poszedł do swoich prawników, mówi, zróbcie to, wymyślcie sztuczkę prawną, żeby było
tak,
dobrze.
Tak, prawda? Tak.
Tutaj oni dobrze, panie ministrze. Rozwiązanie jest takie.
Oczywiście.
Tak? No,
więc oczywiście, że tak. To Ciech tutaj nie ma nic do tego, co akcjonariusz Ciechu zrobi ze swoimi akcjami.
Dokładnie. To tak jak mieć. No właśnie.
Ja wiem,
Ale bo tutaj akurat w przypadku Ciechu sprawa jest prosta. Bo Skarb Państwa mówi na giełdzie, tyknąć parę, sprzedać tak bardzo powolutku w 2 miesiące, tak żeby zejść poniżej 33%,
tak,
po prostu sprzedać.
Tak, mógłby tak zrobić.
I po prostu sprzedać te 32,99% akcji komuś tam, ale w przypadku azotu...
4% tak, kapitału zakładowego to byłaby podaż zdecydowanie widoczna.
No tak, skoro mówisz, że 10.30 Ciech się nie otworzył, no to tam płynność, no musiałbym się przyjrzeć, jak tam wygląda historyczna płynność na Ciechu, ale co tym, że przy Tarnowie, z tego co mi mówiłeś, przed nagraniem to chyba nie jest takie proste.
No nie, nie jest, bo Skarb Państwa bezpośrednio i pośrednio posiada w tej chwili, patrzę, 50 kilka procent.
Znaczy to jest niemożliwe. Znaczy nie. Sprzedanie ich, zejście poniżej progu, który od sprzedaż dalej będzie powodowała, nie będzie powodowała konieczność ogłaszania jakichkolwiek wezwań.
Nie, nie jest.
To jest gdzie? To byłby jakiś Armagedon na, tych, na tym Tarnowie. Oni i tak mają, no powiedziałbym, te wyceny,
oczywiście,
z czegoś, tak bardzo z pamięci, to nie pamiętam tego kształtu wykresu, ale chyba są grubo poniżej ceny emisyjnej. Dobrze, dobrze pamiętam?
Wiesz co?
Ile są teraz? Masz gdzieś tu cenę? Bierz taką z dzisiaj, z wczoraj?
Azoty?
Tak.
A 17 z małym hakiem.
Wiesz co, to już nie pamiętam.
Na otwarcie. Tak, 17,25. Oczywiście na przykład Skarb Państwa mógłby sprzedać te akcje w pakietówkach, a nie na rynku, żeby nie zalać rynku akcjami, tylko pytanie, kto je kupi.
No właśnie.
Jeśli to będzie podmiot, który później będzie odkupywał ten duży pakiet, no to będzie to już bezpośrednio nabycie akcji. Więc ta cena, która będzie w pakietówce zapłacona, to będzie cena wiążąca później w wezwaniu, jeśli to
no
będzie
właśnie
wysoka. No. Więc tutaj z punktu widzenia Skarbu Państwa tak mogłoby być, tylko że podmiot, który będzie te akcje nabywał, to sobie trochę strzeli w tym momencie w stopę.
No ja powiem tak, Skarb Państwa ma aktualnie teraz tak, no w ogóle rząd ma aktualnie teraz słaby ten PR, tak? Afera hazardowa i tak dalej, więc podejrzewam, że dokładanie do kolejnych kwiatków jakby do swojego wizerunku, no bo jeżeli faktycznie tak będzie, że będzie próba obejścia prawa, czy to przez podmiot, to co mówisz, jak to się nazywa? Nabycie pośrednie, tak?
Tak.
No z próbą obejścia prawa w moim jakby tutaj odczuciu.
No tak, tylko my to już od dawna wiemy. I no
ale wiesz, jak to PR-owo będzie? Tak?
No PR-owo
to, co,
na pewno,
to, co mówiłeś tam,
na pewno słabo.
Tak, wydaje się dla parkietu, że to powinno być, wiesz, jak żona Cezara, tak? Bez skaz.
Tak, tak.
Tymczasem.
Zobaczymy. Czekamy na rozwój sytuacji. Akurat ten proces prywatyzacyjny postępuje stosunkowo szybko. Więc myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będzie można już...
Wiedzieć, co się dzieje. Znaczy to bardziej apel do akcjonariuszy naszych chemicznych spółek. Patrzcie, uważajcie, bądźcie czujni.
Mm-hmm.
Bo tutaj różne rzeczy się mogą teraz dziać.
Scenariuszy ciekawe. Jest kilka i powiem szczerze, że mam problem ze znalezieniem takiego, w którym akcjonariusze mniejszościowi są tą stroną wygrywającą, że tak powiem. Czy w każdym scenariuszu, który sobie wymyślę, gdzieś jest bardzo duże zagrożenie?
Znaczy,
albo podażą na rynku, albo zaniżeniem ceny
nie
w wezwaniu.
No, powinno być prosta sprawa, tak? Znajduje się ten kupiec, ogłasza to według ciebie, tak? Wezwanie uprzednie, no i hołk.
No tak.
Odpowiada, kto chce, Skarb Państwa i kto tam sobie życzy.
I dopiero do widzenia, i wtedy zostaną resztówki, bo będzie redukcja.
I wtedy będzie resztówką tak sensu stricte, a nie resztówką 30%.
I wtedy Skarb Państwa będzie mógł to sprzedać w pakietówkach, sprzedawać na rynku.
To jest scenariusz już taki najbardziej fair, prawda?
Dokładnie tak, taki to byłby tak naprawdę najprostszy, bez żadnego kombinowania, bez obchodzenia przepisów, naturalny scenariusz prywatyzacyjny.
Jasne. Dobra, Pawle, wiesz co, to przyznam się szczerze, że to sprawa jest ciekawa. Fajnie to znalazłeś.
Znaczy, no...
Rozumiem, że parkiet cię sprowokował artykułem, tak?
Jedno zdanie zwróciło moją uwagę. Ja po prostu te przepisy, jeśli chodzi o wezwania, no zajmuję się nimi cały czas. Więc no, od razu zwróciło to moją uwagę, że według parkietu będziemy tutaj mieli do czynienia z wezwaniem następczym, a nie uprzednim. No, czyli jak to się technicznie odbędzie, to akurat jest rzecz taka do sprawdzenia praktycznie w przypadku każdego wezwania.
Ale też to mam taką uwagę, zwróciło to, że jakby nie wiem, że rok temu, no tak mówię, dobrze, rok temu jeszcze się mówiło o połączeniu Ciechu, Tarnowa i nie pamiętam jeszcze, czy ta spółka nazywa, że mieli kupować Anwilot,
miała powstać
Polska Chemia, no a teraz widzę, nic takiego nie ma miejsca, tak? Radźcie sobie panowie sami, my to sprzedajemy i... Róbcie co chcecie, to w ramach tak zwanego planu wielka prywatyzacja.
No ale to wiesz, Michale, to trochę są sprawy polityczne.
Tak, tak, oczywiście. Przecież... No to jest połączenie takich spółek, to jest w ogóle proces taki, że o jasny gwint, prawda? Także to jest...
W tym wszystkim jeszcze bardzo istotną, jeśli chodzi o Anwil, to w tym całym procesie istotną rolę oczywiście pełni jeszcze PKN Orlen.
No tak. Tak, więc... tak. No i poza tym Anvil nie kosztuje 2 zł, tylko to są miliony złotych. Tak? To trzeba mieć kasę na Anvil, a w międzyczasie wypłynęła sprawa opcji, tak? Więc która już w ogóle pogrążyła jakiekolwiek tutaj zapędy do kupowania innych podmiotów wśród ciebie. Dobrze, to będziemy powoli kończyli na dzisiaj. Tylko na zakończenie chciałam dodać, podobnie jak w zeszłym tygodniu, że już tu coś się śmialiście za mnie, nie, ciebie nie było 2 tygodnie temu, że jesteśmy na Blipie i Facebooku. I proszę, i tak, jeżeli ktoś chciałby dodatkowy kanał informacyjny, jak może się dowiadywać o nas, to proszę nas tam śledzić, tak? Na Blipie obserwować, na Facebooku zapisać się tam do naszych fanów. No i tam zawsze, jeżeli ktoś nie ma czasu, trzeba z nami zajrzeć na naszą stronę, my zawsze o jakichś takich rzeczach, typu na przykład za parę godzin wrzucę informację, że jest kolejny odcinek podcastu Echa Rynku, to tam między innymi.
Mogę jeszcze krótko, tak. Dwie rzeczy.
Tak.
Sprawa PKO BP. Przypominamy słuchaczom, chociaż podejrzewam, że naszym słuchaczom nie trzeba tego przypominać, ale przypomnijmy jednak, że przypomnijmy, bo Anusz się znajdzie.
No dobra, to nie. Może jednak przypomnijmy.
Przypomnijmy, tak? Znaczy ja mam takie przeczucie, że jednak 99% osób, które nas słuchają, to są osoby dobrze zaznajomione z tymi procedurami i dość biegłe w sprawach obsługi swojego konta rachunku maklerskiego przez internet.
Prawa poboru, tam, tak?
Tak, chodzi mi o prawa poboru, żeby pamiętać, że trzeba albo zapisać się na akcję nowej emisji, albo prawa poboru zbyć na rynku, w przeciwnym razie zostaną one wyrejestrowane.
Jaki jest termin, bo nie pamiętam dokładnie.
Jeśli pan mówię w tej chwili z głowy, ale wydaje mi się, że zapisy na akcje nowej emisji obowiązują, czy ten termin obowiązuje już od dzisiaj
do
15.
To jest bardzo ważne.
A prawa poboru będą chyba notowane od 7. Od 7 do 15.
Tak, to jest bardzo ważne. My dostajemy w stowarzyszeniu naprawdę telefonów takich, że zostałem z prawami pobory, co mogę z nimi zrobić.
A to jest jakby standard. Bym powiedział, że jedna z dwóch, trzech rzeczy takich, z którymi najczęściej się zwracają do nas inwestorzy.
Zapominają o tym prawach poboru.
Ja bym najchętniej, Michale, powiem ci szczerze, że najistotniejsze jest dotarcie do osób, które obejmowały akcje PKO BP w czasie debiutu, które mają zapisane swoje akcje na tych nietypowych rachunkach.
A nie zdeponowały ich tam w swoim jakimś normalnym biurze maklerskim?
Tak, to są takie lokaty oszczędnościowe, na których są papiery. One nie mają pełnej funkcjonalności rachunku maklerskiego, nie ma do nich dostępu przez internet. Tam, żeby sprzedać bądź zapisać się na nowe akcje, trzeba pójść fizycznie do okienka w PKO BP i wydać odpowiednią dyspozycję.
No, to będziemy mieli, podejrzewam.
I takich
jest mnóstwo.
Kilkanaście tysięcy.
Już pamiętamy, to była chyba ostatnia taka wielka prywatyzacja, tak? To był sukces Jacka Sochy wtedy, który tak po raz kolejny spowodował, że cały naród ruszył tak do zapisywania się na akcje, tak? To był PKO BP, także przypomniało nam stare dobre czasy początków prywatyzacji. I jak znam życie, to tak jak zdarzają się wciąż osoby, które mają na rachunku 3 akcje Banku Śląskiego, to wciąż się zdarzają, jak i akcje Uniwersalu i tak dalej, tak podejrzewam, że za jakiś czas dojdzie do tego, dlaczego mam mniej pieniędzy na rachunku. No bo to były te prawa poboru, one gdzieś tam...
Tak, to pewnie będzie wyglądało.
Zniknęły.
Statystycznie nie widzę tutaj innego możliwego scenariusza. I Michale, jeszcze już króciutko ostatnia rzecz. Nie mieliśmy dzisiaj czasu opowiedzieć troszeczkę o też ciekawym pomyśle, który został opublikowany na łamach Parkietu kilka dni temu odnośnie współpracy CentroZapu z amerykańskim funduszem GEM.
Z GEM-em.
Tak, z GEM-em, spolszczając tą nazwę. Sam mechanizm jest bardzo ciekawy. Myślę, że moglibyśmy się następnym razem albo w niedalekiej przyszłości kiedyś tam będziemy nad nim pochylić.
To mówimy, tylko nie mówimy, bo
ja mówię o tym dlatego, że a propos tak CentroZapu i też funduszu tego amerykańskiego pojawiła się tutaj kwestia Pronoxu. Tego, co się w Pronoxie ostatnio działo, jak się zachowywały notowania.
Ale oni nie upadają przez przypadek?
Tak, upadłość układowa. Natomiast tam jest na zbliżające się walne zgromadzenie 21 października uchwała o dość dużej emisji, która ma być objęta właśnie przez CentroZap. I pojawiły się tutaj pierwsze głosy od akcjonariuszy Pronoxu, że o ile spółka w dobrej kondycji może nie jest, no to są tutaj pewne zagrożenia odnośnie właśnie zaangażowania CentroZapu w Pronoxie i połączenia stanowisk obu prezesów w jednej osobie. bo w tej chwili prezesem CentroZapu jest dokładnie ta sama osoba, co prezesem Pronoxu, albo odwrotnie powinienem powiedzieć, bo prezesem Pronoxu została w zeszłym tygodniu.
A jakie jest zagrożenie, że CentroZap ma coś objąć w Pronoxie? Co może być
to
nie,
znaczy,
nie
akcjonariusze się tutaj zwracają do nas z prośbą o pomoc, taką interpretację całej tej sytuacji, czy rzeczywiście jest zasadne, aby to CentroZap obejmował akcje nowej emisji, żeby to była tylko i wyłącznie emisja skierowana do jednego podmiotu, a na przykład nie lepiej by było, nie lepsza była forma taka, w której no, można by zrobić emisję z prawem poboru, na przykład jeśli jakiś tam podmiot jest bardzo mocno zainteresowany, żeby objąć akcję Pronoxu, no to mógłby taką emisję z prawem poboru gwarantować na przykład. Albo skupować.
Muszę zobaczyć, bo
tak, to ja też, ale dlaczego?
Ja bardzo niechętnie podchodzę do w ogóle inwestycji w spółkę, która już jest na dzień dobry teraz, tak? Tam jakieś tam
dlaczego ja,
upadłość dzieje
dokładnie,
się. Tak?
Dlaczego ja o tym w ogóle mówię, bo rozważamy też zasadność pojawienia się na tym walnym zgromadzeniu. Mówię o Pronoxie. Gdyby ktoś z słuchaczy był akcjonariuszem Pronoxu, chciałby nam przekazać pełnomocnictwo albo jakieś uwagi, swoje własne odczucia na temat tego, co się w tej chwili w Pronoxie dzieje, na temat roli CentroZapu, tej ewentualnej współpracy, to oczywiście zapraszamy, można wysyłać tam maile, można do nas dzwonić. Ja bardzo chętnie się z takimi opiniami zapoznam. W szczególności zachęcam do kontaktu właśnie osoby, które chciałyby przekazać pełnomocnictwa na walne zgromadzenie.
No dobra, kiedy to jest?
21 października jest walne zgromadzenie. Jeszcze przypomnę, dzisiaj jest record date, czyli najpóźniej do jutra należy w swoich biurach maklerskich wydawać dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia na walne zgromadzenie.
Muszę pojechać na jakieś walne, bo już nie wiem, jak to się robi teraz w nowym systemie.
No nie masz akcji Pronoxu, więc
nie
zdążysz
nie mam, ale czegoś tam.
Czegoś tam.
Chodzi mi o procedurę. Muszę zobaczyć, o co chodzi. Gdzieś we Wrocławiu to lepiej, żebym nie musiał daleko jeździć. Ale
no są spółki z Wrocławia, tak. Na pewno sobie coś znajdziesz.
Tak, kupię sobie coś i pojadę. Znaczy pójdę, albo wcześniej zarejestruję się, żeby zobaczyć, jak wygląda.
Ale to żadna filozofia. Jeden telefon. Nawet papieru nie trzeba
odbierać.
W biurach maklerskich dyspozycje wystawienia imiennego zaświadczenia składasz telefonicznie. Nie ma żadnego obowiązku odebrania dokumentu z biura maklerskiego.
Oni powinni to za mnie załatwić.
I oni to robią. Biuro maklerskie powiadamy, a w odpowiednim terminie krajowy depozyt. Krajowy depozyt przesyła z kolei listę do spółki i spółka wie, że jesteś zarejestrowany. Oczywiście jakiś tam ten dokument w formie papierowej, takie imienne zaświadczenie, ono by się przydało na przykład w jakiejś tam sytuacji konfliktowej, gdybyście nie chcieli dopuścić,
no
gdyby
właśnie,
gdzieś zaginął
jest,
i tak dalej.
Ja
i tak
bazuję
dalej.
Teraz tylko na takim zaufaniu, że jak rozmawiam tam ze sobą pracownikiem biura maklerskiego, to się stanie.
Tak. Ale powiem szczerze, że do tej pory ta kilkumiesięczna praktyka pokazuje, czy przekonuje mnie też, że
na razie to działa.
Na razie to działa tak jak powinno, nie ma żadnych problemów.
No dobrze, to już kończymy po raz kolejny. Jeszcze raz chciałem przypomnieć, że jak ktoś chce iść jutro na ATK do kina Cinema City, tam koło Korony, to jeszcze dzisiaj się może zapisać. To
oczywiście mówimy o Wrocławiu.
Tak, mówimy o Wrocławiu, tak. To jeszcze dzisiaj, bo to przypominam, że ATK rozpoczynamy jutro. I na film Surogaci.
Ale to na wykłady, czy bardziej na film?
No i na wykłady, a film jest bonusem pod sam koniec. Tak?
A powiesz jeszcze, kto będzie wykładał jutro?
Pamiętam tylko, że z PKO BP, bo tam jest kilka tematów, ale jeden z tematów analizy technicznej to pamiętam, że Jacek Borawski. Aha. To akurat go widziałem parę razy, to on jest tutaj gwarancją jakości. Że to będzie bardzo porządnie zrobione. Przynajmniej z tej analizy technicznej. Nie pamiętam innych nazwisk, ale właśnie z technicznej zapamiętam Jacka Borawskiego, bo on też będzie na profesjonalnym inwestorze. To się bardzo ucieszyłem, jak dowiedziałem się, że PKO
no to
będzie
dobra
przez Jacka Borawskiego, to powiedziałem, o to dobrze.
Także, no to bardzo fajnie.
Dobra, dziękuję serdecznie. To był 33 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Paweł Wielgus, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.